W studiu radia UWMFM gościmy prezesa Fundacji Naukowe Badania Podwodne, Dawida Dąbrowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznę od tego, czym zajmuje się wasza fundacja oraz jakie są jej cele.
Fundacja Naukowe Badania Podwodne jakby z samego założenia ma na celu wspieranie właśnie projektów naukowych, badań naukowych prowadzonych przez duże ośrodki akademickie, ale i nie tylko, oraz jakby integrację tego świata nurkowego, podwodnego z tym światem, powiedzmy, tęgich głów naukowców. Oczywiście też skupiamy się na edukacji takiej ekologicznej, skupionej na tej naszej wodzie, na zbiornikach śródlądowych, ale również na wodach morskich. No i staramy się, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób, żeby zwiększyć tą taką społeczną świadomość ekologiczną, jakie są zagrożenia dla tego środowiska, jak to środowisko tam wygląda i co tam się tak naprawdę pod tą wodą dzieje.
Jak ona powstała? Kiedy zrodził się pomysł na jej utworzenie i jak?
Pomysł na stworzenie fundacji powstał, myślę, że jakieś 2 lata temu, kiedy nasza grupa płetwonurków zaprzyjaźnionych, która gdzieś tam współpracowała czasem przy okazji jakichś różnych projektów, postanowiła, że fajnie by było ten pomysł pociągnąć dalej. Fajnie by było wyjść do ludzi, fajnie by było stworzyć jakiś podmiot, który faktycznie mógłby zmienić coś i wspierać takie badania naukowe, które są prowadzone dosyć nielicznie. Chcieliśmy właśnie poszerzyć ten cały horyzont, chcieliśmy zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy ekosystemów wodnych. Dużo się mówi o segregacji śmieci, dużo się mówi o spalinach, o odpadach. Mało się mówi o zagrożeniu dla wód, a już w szczególności dla na przykład olsztyńskich naszych jezior, czy w ogóle jezior, których na Warmii i Mazurach mamy tak naprawdę najwięcej.
Jakie wyodrębnisz zagrożenia wód, o których wspomniałeś chwilę temu, na przykład właśnie w naszym regionie?
No jeśli chodzi o nasz region, przede wszystkim nasze jeziora są mocno eutroficzne i powoli zamierają. Eutrofizacja jako sam proces jest to proces naturalny, natomiast przez antropopresję i przez działalność człowieka jakby strasznie mocno przyspieszamy ten proces. Jeziora są coraz w gorszym stanie, występują zakwity sinic, zakwity fitoplanktonu. W związku z tym i dla płetwonurków jest gorzej, bo mają gorszą widoczność pod wodą, nie są już to miejsca atrakcyjne. Dla osób wypoczywających też jest to niekorzystne, no bo nikt nie chce w zielonej brei się kąpać ani nad nią wypoczywać, ale przede wszystkim dla samego ekosystemu jest to negatywne zjawisko, ponieważ występują przyduchy i ta bioróżnorodność jest z roku na rok coraz mniejsza.
Kiedy oficjalnie zarejestrowaliście swoją fundację?
Po przejściu tego całego procesu rejestracji udało nam się uzyskać wpis do KRS-u 10 listopada zeszłego roku.
A ile badań do dnia dzisiejszego macie już na koncie?
Tutaj to już będzie spora liczba. Non-stop, jak tylko jest sezon, to gdzieś jeździmy, gdzieś wyjeżdżamy, wspieramy badania przede wszystkim, bo tymi wynikami to już zajmują się, powiedzmy, osoby bardziej doświadczone od nas. Natomiast my te badania wspieramy przede wszystkim od strony takiej technicznej, od zaplecza osobowego. Jeśli chodzi o badania, to na pewno przeprowadziliśmy badania w rezerwacie Jasnym, w Wigierskim Parku Narodowym, w rezerwacie Hańcza, teraz Morskie Oko, taka nasza ostatnia akcja w Tatrzańskim Parku Narodowym. Mamy tych wyjazdów bardzo dużo. Jeżeli jest tylko pogoda, czas, możliwości, to jeździmy i działamy.
A ile osób liczy wasza fundacja?
Sama fundacja, jeśli chodzi o taki core tej fundacji, no to jest oczywiście zarząd fundacji. W zarządzie fundacji znajdują się 3 osoby w tym momencie. Jestem ja jako prezes, jest Marta Zawadzka jako wiceprezes i Magdalena Pmęcik też jako wiceprezes. Co ciekawe, cała nasza trójka jest z UWM.
Poznaliście się na jednych studiach?
Poniekąd. Ja z Martą studiowaliśmy jeden kierunek, ochronę środowiska, jeszcze na Wydziale Nauk o Środowisku. Tam zrobiliśmy magistra inżyniera, natomiast Magda jest osobą, którą poznaliśmy w kole naukowym Hydronautik, które działa na Wydziale Geoinżynierii. Magda jest mikrobiologiem i jakby bardzo dużo też wnosi do naszego zarządu. My z Martą jesteśmy hydrobiologami, więc mamy inne spojrzenie niż Magda. Magda to też tak fajnie nam tłumaczy niektóre rzeczy, więc no bardzo fajnie się uzupełniamy. Natomiast jeśli chodzi o całość fundacji, to myślę, że mamy 40 osób, może i więcej. Naprawdę tego nie liczyłem. Osób takich, które nas wspierają. Za każdym razem, jak wyjeżdżamy na badania, to mamy ogromne wsparcie. Są to osoby, które nurkują, są też osoby, które w ogóle nie nurkują, ale strasznie chcą pomóc i interesuje ich to, co robimy. Też mamy przy okazji badań, na przykład teraz nad Morskim Okiem, potrzebna była ekipa powierzchniowa, która sekuruje płetwonurków. Potrzebne były ekipy, że tak powiem, lądowe, które też sprawdzały, co się dzieje wokół samego zbiornika, bo sam zbiornik to jest jedno, a to, co się dzieje wokół niego, czyli ta zlewnia bezpośrednia, to jest też bezpośredni czynnik tego, co się dzieje z jeziorem, czy ono będzie w dobrej, czy w złej kondycji.
Wrócę jeszcze do tego, jak się poznaliście. Czym zajmowało się koło, w którym się poznaliście?
Koło Hydronautic do tej pory zajmuje się właśnie między innymi też badaniami podwodnymi. Tam pan doktor Dynowski zaszczepił w nas taką żyłkę penetracji, zgłębiania wiedzy o świecie podwodnym. My z Martą znaliśmy się od pierwszego roku studiów. Gdzieś tam razem najpierw trafiliśmy do koła naukowego OIKOS. To było takie pierwsze koło, do którego ja podczas studiów dołączyłem, Marta zresztą też. Tam skupialiśmy się na bentofaunie, czyli na organizmach, które żyją sobie na dnie jeziora, raki, małże i jaki jest wpływ tych organizmów ogólnie na całość zbiornika i o czym one świadczą, czyli te organizmy wskaźnikowe, czy mamy dobry stan ekologiczny jeziora, czy nie bardzo. I tak to wyglądało w OIKOS-ie. Później przez znajomości naszych opiekunów kół troszeczkę te koła się połączyły, trafiliśmy na pana Piotra Dynowskiego, ja zacząłem nurkować, zaraz po mnie zaczęła nurkować też Marta. Jakby no ja to się zakochałem totalnie w tym świecie powodnym, bo co innego jest pobierać próby mając głowę na powierzchni, a co innego faktycznie się zanurzyć i zobaczyć jak to tam wygląda, jak to wszystko żyje. Dalej tam robiliśmy, dalej pracowaliśmy, do koła też dołączyła Magda Męcik. Stwierdziliśmy, że kurczę fajnie by było wyjść z tym do ludzi, zrobić coś więcej. My też zdawaliśmy sobie sprawę, że nasze dni na uczelni są już policzone. Magda jeszcze robi doktorat, więc Magda jeszcze troszeczkę posiedzi, natomiast mój czas i czas Marty już powoli dobiegał końca na uczelni. Nie chcieliśmy rezygnować z tego kontaktu z uczelnią, więc stwierdziliśmy, że to jest świetny pomysł na to, żeby też założyć fundację i dalej robić to, co tak naprawdę kochamy, z korzyścią i dla społeczeństwa, i dla ekosystemu.
Kiedy miałeś swoje pierwsze szkolenie na płetwonurka?
Ja kurs płetwonurka zrobiłem 2 lata temu, taki swój pierwszy, prawdziwy kurs płetwonurka. A pierwszy raz zanurkowałem jakieś 7 lat temu w Egipcie. I w tym momencie to już naprawdę odleciałem, bo rafy Morza Czerwonego są piękne. Miałem obawy, co zostanę u nas w jeziorach, bo jednak jak się obejrzy jakieś zdjęcia, albo można sobie wyobrazić, że to będzie po prostu przepaść ogromna. Wcale tak nie jest. Wydawało mi się, że u nas na początku w jeziorach nic nie można zobaczyć ciekawego. W ogóle, jeżeli cokolwiek się zobaczy, to już będzie sukces, bo ta woda często nie jest aż taka przejrzysta. Okazuje się, że nie, że jest naprawdę bardzo wiele zbiorników wodnych. Niestety już coraz mniej, ale dalej jest tego całkiem dużo, gdzie można naprawdę świetnie zanurkować. Ta widoczność jest piękna, bioróżnorodność jest piękna, od roślin po różnego rodzaju ryby, które zupełnie inaczej zachowują się też na widok płetwonurka niż człowieka na powierzchni. Można faktycznie poobcować w tym środowisku, no i to uczucie takiej nieważkości, jak się lata, to jest coś wspaniałego.
A masz jakieś ulubione miejsce w Polsce, w którym nurkowałeś?
Mam takie 2 miejsca w sumie ulubione. Pierwsze to jest najgłębsze jezioro w Polsce, Hańcza. No to jest jezioro monumentalne, bardzo takie przytłaczające nawet czasami, ale piękne. A drugie takie moje ulubione jest to takie bardzo płyciutkie jezioro w województwie podlaskim, to się nazywa Staw, w miejscowości Gawry-Chruda. I to jeziorko jest bardzo płytkie, ale ma praktycznie 100% pokrycia dna ramienicami, więc tam jest tak dużo tlenu, że się osiada aż na masce bąbelki. No i w życiu nie widziałem takiej ilości życia pod wodą. To już nawet można porównywać, wydaje mi się, właśnie z rafami koralowymi i takiej ilości życia w tym jeziorze. Tam też zobaczyłem pierwszy raz gąbki słodkowodne, czyli takie nasze polskie korale. Wyglądają jak koralowce naprawdę i potrafią mieć takie formy, że byłem zdumiony. Bardzo lubię też nurkować u nas nad jeziorem Ukiel. Mamy też fajną infrastrukturę. Jest to nurkowisko fajnie przygotowane. Ja jestem przed Olsztyniakiem, całe życie się tutaj wychowałem i nie miałem pojęcia, że są płetwonurkowie w Olsztynie. Znaczy, że w Olsztynie są, to wiedziałem, ale że można nurkować w Olsztynie. Że na Ukielu coś widać. Faktycznie widać i też mamy bardzo piękne jeziora nad w samym Olsztynie.
Prowadziliście ostatnio badania nad Morskim Okiem. Były one we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, prawda?
Tak.
Kiedy je przeprowadziliście oraz na czym one polegały?
Badania nad Morskim Okiem, które wspieraliśmy, to były badania prowadzone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Miały miejsce teraz 14-17 września. No to był taki chyba najbardziej skomplikowany i logistycznie i technicznie wypad dla nas. Tutaj naprawdę cały zarząd i wszyscy płetwonurkowie musieli stanąć na wysokości zadania. Badania dotyczyły przede wszystkim makrofitów, tak, występujących w Morskim Oku, ale też staraliśmy się, jak już byliśmy na miejscu, kompleksowo podejść do tego zbiornika. Mieliśmy bodajże 24 płetwonurków, którzy oczywiście na zmiany gdzieś tam nurkowali, wykonywali swoją pracę pod wodą. Dokumentowali wszystko fotograficznie, robiliśmy transekty, natomiast sama logistyka, dojazd tam z uwagi na to, że to jest środek gór naszych pięknych Tatr. Mieliśmy pozwolenie też tylko od Tatrzańskiego Parku Narodowego na kurs jednego samochodu, więc płetwonurkowie po prostu musieli na piechotę tam dojść. 9 kilometrów pod górę na Morskie Oko, wykonać swoje zadania. zmagania, później jeszcze zejść, więc wszyscy byliśmy wyczerpani, ale no to było coś. Morskie Oko jest zupełnie innym typem jeziora. Ja w czymś takim jeszcze nie nurkowałem, w tego typu jeziorze. Mam olbrzymie głazy, jest nietknięte w ogóle ręką człowieka. No, prawie, bo się okazało, że strasznie dużo pieniążków w tym Morskim Oku leży. Sprawdzaliśmy, podnosiliśmy te pieniążki, no to na szczęście były tam chyba najmłodsze, to tam 70-80 rok. Więc fajnie, bo świadomość ekologiczna rośnie i ludzie już nie rzucają tych pieniędzy do Morskiego Oka. Kiedyś był taki zwyczaj, że na pamiątkę, że tutaj wrócę. Teraz nie ma. Faktycznie nie widać tych naszych nowych złotych w tym jeziorze. Śmieci troszeczkę się znalazło. Na szczęście niedużo, więc to też nas jako ekologów takich cieszy, że ci ludzie potrafią się zachować, natomiast turystów była masa. No, warto wspomnieć, że my z uniwersytetem jako fundacja mamy podpisane porozumienie o takiej wzajemnej współpracy, więc współpraca jest bardzo zacieśniona, tak? Praktycznie wszystkie akcje my wspieramy technicznie, wspieramy osobowo i ta współpraca się naprawdę nam układa, co tym bardziej nas cieszy, że ten kontakt z uniwersytetem pomimo zakończenia studiów dalej trwa i ma się bardzo dobrze.
Czy w badaniach bardzo przeszkadza turyści i w samym nurkowaniu?
Absolutnie nie. Tutaj turyści zachowali się praktycznie w 100% bardzo fajnie. Byliśmy odgrodzeni taką tasiemką oznaczoną przez Tatrzański Park Narodowy. Faktycznie ci turyści szanowali to, że to jest nasze miejsce, my tutaj robimy poważne rzeczy. Nie wchodzili tam na ten teren, natomiast pytań było bardzo dużo. A co robicie? Co tam widać? Jak głęboko? A czy są ryby? A jakie ryby? A czy tam leży zatopiony czołg? To pytanie, które było do mnie. Że podobno w Morskim Oku jest zatopiony czołg. No my czołgu nie znaleźliśmy absolutnie, więc myślę, że tego czołgu tam nie ma. Też ciężko mi sobie wyobrazić, jak on by miał tam wjechać pod tą górę. Dużo pytań, duże zainteresowanie. Nas to cieszy. Mimo, że byliśmy gdzieś zajęci, zawsze znalazła się chwila, żeby opowiedzieć, co robimy, dlaczego robimy, jaki ma być cel tych badań. No zainteresowanie było duże, ale to no, zawsze mamy nadzieję, że po każdej takiej rozmowie to ludzie troszeczkę inaczej będą podchodzić do tej wody, nie będą jego i traktowali jako wysypiska śmieci.
Zmierzając powoli ku końcowi i zapytam, jakie plany ma fundacja na najbliższą przyszłość?
No, zamierzamy się rozwijać. Jak co roku organizujemy dwa wydarzenia. Jest to seminarium naukowych badań podwodnych i konferencja naukowych badań podwodnych. Seminarium jest skierowane do wszystkich. Też zawsze staramy się, żeby tutaj studenci z naszego uniwersytetu się pojawili i przedstawili jakieś swoje badania, takie, które przez ten rok udało im się zebrać. Naprawdę studenci mają świetne pomysły i świetne projekty też realizują, więc zawsze zachęcamy, żeby do nas przyjechali, się pokazali. Seminarium jest takim wydarzeniem niewielkim. Tam planujemy z reguły na 30-40 osób, gdzie jest taka grupa, gdzie robimy podsumowanie sezonu, mówimy, co do tej pory nam się udało zrobić, jaki jest plan na przyszły sezon badawczy, żeby te osoby, które z nami współpracują, też miały wgląd i mogły sobie, powiedzmy, swoje grafiki dostosować i wiedzieć, co czeka nas w przyszłości. Natomiast na wiosnę będziemy organizować już drugą taką konferencję naukowych badań podwodnych, no i tu już jest duże wydarzenie. W zeszłym roku organizowaliśmy pierwszą edycję, było chyba ponad 100 osób nawet, więc przyjechały osoby z różnych ośrodków akademickich, Uniwersytet Gdański i Warszawski. Oczywiście UWM też był licznie reprezentowany. Było dużo studentów, nie tylko od nas uczelni, też z innych uczelni, którzy wystawiali postery, mieli też swoje prelekcje. No i były też osoby właśnie z tego świata nurkowego typowo. Bardzo fajnie było obserwować, jak te dwa światy się stykają. Naukowcy, którzy jakby wszystkie swoje wyniki badań rzucają do statystyki, prowadzą różne testy statystyczne, mają swoje tabelki i dochodzą do pewnych wniosków, oraz ten świat płetwu nurków, który może się nie zna za bardzo na tej nauce, ale ma strasznie dużo doświadczenia takie praktyczne z obserwacji. Bardzo fajnie było obserwować, jak jedna i druga strona po prostu wymieniają się informacjami, a ja to, a ja tamto, a my takie badania, a my takie. Więc to świetnie było, jakby odbiór konferencji był bardzo dobry. Też mieliśmy świetnych sponsorów i uniwersytety nas wspierały i wspierały nas też takie firmy branżowe typowo, które stworzyły jakiś sprzęt dla płetwonurków. Pomysł jest świetny, odbiór był bardzo dobry, my zachwyceni, jakby na przyszły rok jeszcze większe zasoby tutaj i sił przede wszystkim ludzi, żeby to jeszcze lepiej wyszło i więcej osób mogło z tego korzystać.
A pod jaką nazwą odbędzie się ta konferencja wiosną przyszłego roku?
To może jeszcze nie zdradzę, bo jeszcze tak naprawdę nie mamy w 100% klepnięcia tej nazwy. Na pewno będzie to druga ogólnopolska konferencja naukowych badań podwodnych, natomiast pod jakim podtytułem to jeszcze nie mogę powiedzieć, natomiast na pewno wrzucimy informacje na nasze social media, czy to Facebook, czy Instagram, czy na naszej stronie internetowej. więc oczywiście można to zerknąć. Na bieżąco staramy się aktualizować. I też już się pojawiają teraz wpisy z morskiego oka, tam jest dużo zdjęć, można zobaczyć, jak to wygląda pod wodą, co tam jest, jak to wyglądało na powierzchni. Na stronie internetowej na pewno pojawi się jeszcze niedługo post taki już wielki, zbiorczy. Natomiast wszystkich bym chciał zaprosić do tego, żeby jakby rozwijać się, nurkować i dbać o te nasze środowisko, bo naprawdę niektórym się wydaje, że w Polsce nic ciekawego nie ma, a to zupełnie nieprawda.
Jak taki zwykły człowiek może dbać o środowisko wodne?
Przede wszystkim nie śmiecić. Faktycznie nie traktujmy tej wody jako śmietnika. To, że czegoś nie widzimy, to tego nie ma, to jest i to jest przez bardzo, bardzo długi okres czasu w tej wodzie. I to jest chyba taki podstawowy tip. Już wszystkie inne rzeczy zostały de facto zrobione. No, nie będę mówił tutaj o wylewaniu ścieków, dziurawieniu szamp i tego typu rzeczach. Natomiast myślę, że nie śmiecić i szanować. Nie wyrywać, nie usuwać roślin. Cieszyć się z tego, co mamy i to na pewno się odwdzięczy. Zostanie dla przyszłych pokoleń, a naprawdę mamy taki region, że tej wody mamy dużo. No niestety ona coraz w gorszym stanie jest i fajnie by było, żeby jeszcze nasze pokolenie i po nas pokolenia też się mogły z tego cieszyć.
Gościem radia UWMFM był prezes Fundacji Naukowe Badania Podwodne Dawid Dąbrowski. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.